tematem dzisiejszego spotkania jest temat dotyczący wielu z nas, czyli podróżowania w czasie wakacji, ale w szczególności podróżowania pacjentów, osób ze schorzeniami kardiologicznymi. No, biorąc pod uwagę rozpowszechnienie chorób układu krążenia i zagrożenie, które choroby układu krążenia stanowią dla w polskim społeczeństwie, to oczywiście jest zasadne pytanie i dziękuję bardzo inicjatorom za wskazanie potrzeby przedyskutowania tego problemu. No, trzeba wziąć pod uwagę, że rzeczywiście choroby układu krążenia są wyjątkowo częste tymi chorobami w polskiej populacji. Nadciśnienie tętnicze, ocenia się, że nadciśnienie tętnicze występuje u około 40% dorosłych Polaków. Jego częstość występowania rośnie z wiekiem. W trzeciej, czwartej dekadzie, w piątej dekadzie nawet częstość występowania nadciśnienia jest większa u mężczyzn niż u kobiet. Od szóstej dekady życia częstości u kobiet i mężczyzn zaczynają się wyrównywać. Ocenia się, że w siódmej, w ósmej dekadzie, w szóstej, siódmej, ósmej dekadzie 70, nawet 80% osób ma nadciśnienie tętnicze. Nadciśnienie tętnicze nie jest chorobą, którą nie można uniknąć, dlatego że w większości przypadków nadciśnienie tętnicze, tak jak wiele innych chorób układu krążenia, to jest konsekwencja niezdrowego stylu życia. To na pewno dzisiaj jeszcze z panem profesorem będziemy rozmawiać. No ale nadciśnienie tętnicze to nie jest jedyna choroba układu krążenia. Wiemy o tym, że w Polsce prawie 2 miliony, te szacunki się troszkę różnią, ale prawie 2 miliony osób ma choroby nietkwioną serca, około miliona osób ma niewydolność serca, wiele setek tysięcy osób ma migotanie przedsionków, również wiele setek tysięcy ma inne zaburzenia rytmu, no i wreszcie prawie 20 milionów osób ma hipercholesterolemię. Częstość występowania hipercholesterolemii wśród dorosłych Polaków, czy hipercholesterolemii, czyli za wysokiego stężenia cholesterolu, to wynosi około 60% w Polsce wśród dorosłych osób. To w tym zakresie najlepszym, największym specjalistą, najwybitniejszym specjalistą w Polsce jest właśnie pan profesor Banach. Pan profesor Banach już z nami jest, już widzimy jakość znacznie lepsza obrazu i pan profesor nas słyszy i my słyszymy pana profesora, czy tak?
Ja słyszę doskonale. Chciałbym tylko się upewnić, czy państwo mnie słyszą.
Tak, słyszymy. Witamy pana profesora ponownie. W takim razie to rozumiem, że możemy ruszyć. To jeśli, ponieważ ja już zacząłem mówić, to pozwolę przedstawić pana profesora. Pan profesor Banach, wybitny, jeden z najwybitniejszych polskich naukowców, prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, sekretarz Europejskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, profesor kilku uniwersytetów, profesor wizytujący Uniwersytetów Houston. Rzeczywiście jedna z najbardziej utytułowanych osób w Polsce i myślę, że znakomita osoba do dyskusji podróżowania, zagrożeń związanych z podróżowaniem i profilaktyki tych zagrożeń, sposobów unikania problemów kardiologicznych u osób podróżujących. Ja się nazywam Piotr Jankowski, pracuję w Krakowie w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Warszawie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Jestem, podobnie jak pan profesor Banach, kardiologiem. Szanowni Państwo, to myślę, że już możemy teraz przejść do zasadniczego tematu naszego dzisiejszego spotkania. Panie profesorze, ja zacząłem rozmowę, informację od częstości występowania chorób układu krążenia w Polsce. Podkreślałem, że nie tak łatwo znaleźć dorosłą osobę w Polsce, która jest zdrowa, która nie jest zagrożona chorobami układu krążenia. I mówiłem o tym, że między innymi styl życia jest odpowiedzialny za częstość występowania chorób układu krążenia w polskiej populacji. Między innymi mówiłem, że hipercholesterolemia jest najczęstszą chorobą układu krążenia w Polsce. No ale te wszystkie osoby, które chorują na układy, cierpią na schorzenia kardiologiczne albo są nimi zagrożone, rzeczywiście wyjeżdżają na wakacje, bardzo dobrze, no, ale mamy dzisiaj się przedyskutować. Jestem ciekaw opinii pana profesora. Jak pan profesor się przygotuje, może od tego zacznijmy. Pan profesor znany jest z zdrowego prowadzenia, zdrowego stylu życia, ale jak pan profesor się przygotowuje do wyjazdu, dalekich wyjazdów zagranicznych?
Ja myślę, że to jest idealna pora, żeby o tym porozmawiać, bo myślę, że mamy 30 czerwca, czyli oficjalnie dla większości osób, które planują urlopy, to pewnie te urlopy zaczynają się od lipiec, sierpień, wrzesień. Natomiast, szanowni państwo, pamiętajcie, pan profesor zaczął od hipercholesterolemii czy hiperlipidemii. Hiperlipidemia i hipercholesterolemia nie boli, to na pewno, ale jedna rzecz, którą należy pamiętać zawsze, żeby, jeżeli się leczymy na zaburzenia lipidowe, żeby nie zapomnieć o apteczce swoich leków związanych między innymi z tym czynnikiem ryzyka. Czyli innymi słowy, odpowiadając trochę na pytanie pana profesora, jak ja się przygotowuję do wyjazdu, to chyba nie jest najlepszy przykład, bo jako lekarz i facet jestem hipochondrykiem, więc ja całą mam apteczkę leków ze sobą i innych jeszcze substancji, które potencjalnie mogą mi pomóc, jak również mogą pomóc osobom, z którymi ja przebywam na wyjeździe wakacyjnym, bo proszę pamiętać, że my jesteśmy lekarzami bez względu na to, w którym miejscu i gdziekolwiek nie przebywamy. Natomiast istotą tej mojej wypowiedzi jest to, żebyśmy zawsze zapamiętali, naprawdę dobrze przygotowali się do wyjazdu z punktu widzenia leków, które bierzemy. Czy to będą leki na naciśnienie tętnicze, czy to będą leki na cukrzycę. Bardzo istotna rzecz, myślę, że będziemy musieli o tym jeszcze porozmawiać. Czy to będą leki na naciśnienie, czy też leki na zaburzenia lipidowe. Wszystkie te leki i wszystkie inne choroby przewlekłe, które niestety z wiekiem się pojawiają i my z panem profesorem też już leki przyjmujemy, chociaż bardzo trudno nam się przyznać do tego jako młodzi, sprawni jeszcze lekarze, że już takie słabości naszego organizmu się pojawiają, ale rzeczywiście, szanowni państwo, to jest kluczowa informacja. Naprawdę przygotujcie się, zastanówcie się, ile dawek tych leków potrzeba. Jeżeli potrzeba, to naprawdę myślę, że wystarczy też bardzo szybki kontakt z lekarzem o przedłużenie tych recept potencjalnie, żeby można było je wykupić. Obecnie to są przedłużenie tych recept, odbywa się w większości na zasadzie tyle recepty, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu i to jest na pewno jedna rzecz, do której powinniśmy się przygotować. Druga rzecz, szanowni państwo, i pewnie pan profesor Jankowski się ze mną zgodzi, to jest tak się przygotować z punktu widzenia chorób sercowo-naczyniowych i każdych innych, żebyśmy zostawili głowę w domu, żebyśmy rzeczywiście odpoczęli na tym wyjeździe wakacyjnym i żebyśmy rzeczywiście na tym wyjeździe wakacyjnym nie myśleli o niczym innym, tylko właśnie o odpoczynku i odstresowaniu. Proszę pamiętać, że bardzo trudno czasami monitoruje się czynniki ryzyka w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się element stresu. Jeżeli tylko tak naprawdę odpoczynek, tak w pełnym tego słowa znaczeniu, oczywiście możemy porozmawiać za chwilę z panem profesorem, jak długo powinien trwać ten wypoczynek efektywny i pewnie pojawi się kwestia, coś co państwo na pewno często słyszeli, co najmniej 3 tygodnie, żeby w ogóle to miało rację bytu, no ale wiemy też doskonale, że mało kto z państwa i mało kto z nas jeździ na urlopy 3-tygodniowe. Najczęściej one są 10-dniowe, 14-dniowe. Ale zapewniam państwa, że nawet 10-dniowy urlop, gdzie rzeczywiście będziemy potrafili odpoczywać, i to jest pytanie, czy potrafimy odpoczywać, panie profesorze, na pewno spowoduje, że możemy bardziej skutecznie leczyć naszych pacjentów i leczyć swoje dolegliwości, bo w tym momencie pojawi się spadek ciśnienia tętniczego krwi, bo nie będzie tego napięcia związanego z adrenaliną. Pojawi się element związany z tym, że będziemy mogli mieć więcej czasu na spacer, czyli spacer, regularny wysiłek fizyczny spowoduje obniżenie ciśnienia tętniczego, obniżenie wskaźników zapalnych, obniżenie wskaźników lipidowych i wiele innych. To są takie pewnie najcenniejsze rady, takie bardzo proste, szanowni państwo, które pewnie pan profesor się zgodzi, że powinniśmy państwu przekazać, ale na pewno jedna rzecz. W trakcie urlopu nie zapominamy o leczeniu, nie robimy sobie przerwy na urlop związane z leczeniem. To jest najgorsza rzecz, bo po urlopie państwo traficie do nas z nadciśnieniem, traficie do nas z bardzo wysokimi wskaźnikami lipidowymi i powiecie, no zaraz, no ten urlop mi nie pomógł, wręcz mi zaszkodził, w związku z tym nie ma sensu brać urlopu w przyszłym roku. Pół żartem, pół serio oczywiście.
No zdecydowanie tak, to ta uwaga pana profesora dotycząca zapominania o lekach jest niezmiernie ważna. To zresztą dotyczy nie tylko hipercholesterolemii czy leków przeciwnadciśnieniowych, ale generalnie wszystkich leków, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że w szczególności przerwanie stosowania leków kardiologicznych, stosowanych z powodów kardiologicznych, może być niebezpieczne. Może spowodować wzrost ciśnienia, podwyższenie stężenia cholesterolu. I pan profesor tu ma rację, ale w przypadku niektórych leków może spowodować wystąpienie z połowieńcowego zawału serca wtedy w czasie urlopu. I to wtedy nie tylko będziemy mieć zepsuty urlop, nie tylko się będziemy źle czuć w czasie urlopu, ale wiemy o tym, że niektóre stany kardiologiczne mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Więc to jest niezmiernie ważne. Po pierwsze, żeby wcześniej iść do lekarza, zapewnić sobie przepisanie leków na receptę. To może być oczywiście elektroniczna recepta, może to być w formie teleporady, wizyta, znakomicie. Trzeba pamiętać o tym, żeby leki kupić. No i wreszcie trzeba pamiętać, żeby je włożyć do walizki. To jest niezmiernie ważne i warto, w szczególności w obecnej dobie, gdy jest pandemia, gdy nie jesteśmy pewni, czy samolot nie będzie odwołany, czy nie będzie przesunięcia, to warto tak wziąć tyle tabletek, tyle leków z pewnym nadmiarem, z co najmniej kilkudniowym nadmiarem, tak żebyśmy nie zostali bez leków 2-3 dni przed powrotem. Bo wiemy, że nie zawsze sytuacja, gdy jesteśmy w szczególności w egzotycznym kraju albo gdzieś w głuszy, nie zawsze łatwo jest dotrzeć do lekarza. Wiemy też, że obecnie w Polsce upowszechniły się recepty elektroniczne, ale pamiętajmy o tym, że o ile receptę papierową możemy zrealizować w aptece za granicą, ona będzie respektowana, lek będzie pełnopłatny, ale lek kupimy, o tyle nie jestem przekonany, nie jestem pewien, czy recepta elektroniczna w formie na przykład SMS-a będzie wystarczyła w każdym kraju, pozwoli na wykupienie leku. Także o tym pamiętajmy, bo nawet bo jeśli zapomnimy leków, to sobie po prostu często zepsujemy urlop, bo szukanie lekarza na urlopie w innym kraju, już pomijając koszty, które są na pewno znacznie wyższe niż koszty prywatnej konsultacji w Polsce. Ale samo szukanie tego lekarza, to nam zabierze często 1-2 dni urlopu, a pan profesor Banach mówił, ja się zgadzam, że często jeździmy jednak na krótsze urlopy, a nie na urlopy 3-tygodniowe. Rzeczywiście te 3 tygodnie, tak jak pan profesor mówił, się powtarza, bo rzeczywiście, szanowni państwo, gdy wracamy, wyjeżdżamy na urlop po roku pełnej pracy, zestresowani, to w pierwszym tygodniu często się odstresowujemy i uczymy się wypoczywać. Osoby, które nie jeżdżą regularnie na urlop, tylko jeżdżą raz do roku albo raz na 2 lata, no to pamiętają o tym, że rzeczywiście w pierwszym tygodniu po powrocie, tym bardziej, że często tuż przed urlopem nadrabiamy zaległości po to, żeby móc wyjechać na urlop, to często w ciągu pierwszych dni urlopu no, uczą się odpoczywać tak naprawdę. I dopiero w drugim tygodniu w pełni jest pełny relaks, odcinamy się od stresów związanych z pracą, odpoczywamy. I wiemy też z różnych badań, że taki 10-14-dniowy pełny odpoczynek, ale okres takiego pełnego odpoczynku, relaksu, oderwania się od stresów zawodowych, rodzinnych, pozwala na pełny wypoczynek. Stąd to właśnie te 3 tygodnie, jeśli to komuś się zdarzyło, być na takim 3-tygodniowym urlopie, nie się kiedyś zdarzyło, ale bardzo dawno temu, to pamięta, że wtedy rzeczywiście wrócił z urlopu wypoczęty. Ale tym bardziej ważne jest, by nie zapomnieć leków. Ale oczywiście przygotowanie się do urlopu to nie tylko leki. Już pojawiają się pierwsze pytania konkretne o stany chorobowe, w naszym panelu. My do nich za chwileczkę przejdziemy i postaramy się odpowiedzieć na te pytania, ale wcześniej jeszcze podyskutujmy o generaliach. Często w czasie urlopu podejmujemy wysiłki fizyczne, no bo wiemy, profesorowie, pan profesor Banach, mi się też zdarza podkreślać o tym, że wysiłek fizyczny jest zdrowy, że należy ruszać się, biegać, ćwiczyć. No ale w takim razie, szanowni państwo, jestem ciekaw, jak opinii pana profesora Banacha, czy osoba, która prowadzi siedzący tryb życia, bo taką ma pracę i niestety tak zorganizowała sobie życie, że nie zdołała tak przeorganizować życie, żeby na co dzień mieć aktywność fizyczną. No i wyrywa się nad południowe morze albo w góry. I czy wtedy, panie profesorze, ta osoba od razu powinna płynąć 3 kilometry wpław na wyspę, którą widać na horyzoncie, czy nie?
Szanowni Państwo, zanim odpowiem na to pytanie, to pozwolę sobie zachęcić Państwa do zadawania pytań, bo to jest istota tego webinaru, a my z Panem Profesorem naprawdę nie znacie nas jeszcze, potrafimy godzinami rozmawiać ze sobą, tacy już jesteśmy dziwni, tak, tacy kardiolodzy i do tego jeszcze znający się od lat, więc tym bardziej Państwa zachęcam, bo jesteśmy tutaj, żeby Państwu odpowiedzieć na pytania. Natomiast to jest bardzo cenne pytanie, Szanowni Państwo, bo teraz tak, z punktu widzenia wiedzy merytorycznej od razu Państwu powiem, że każdy wysiłek fizyczny, bez względu na to, od jakiego punktu zaczynamy, czy ktoś nigdy się nie rusza, bo nie ma czasu, chociaż za chwilę do tego wrócę, ktoś się umiarkowanie rusza i będzie chciał mieć intensywniejszy wysiłek fizyczny w trakcie wakacji, czy ktoś intensywnie się rusza, a jeszcze w trakcie wakacji będzie chciał naprawdę te swoje wyniki poprawić. Każdy ten wysiłek przekłada się na zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego i na to mamy mnóstwo badań. Ale teraz jest też taka typowa praktyka, bo z jednej strony, Szanowni Państwo, jedziecie na urlop nie po to, żeby zrobić zaraz kontuzję. W związku z tym każdy wysiłek fizyczny musi być wdrażany regularnie, znaczy nie regularnie właściwie, ale stopniowo. Czyli w tym momencie tak naprawdę, Szanowni Państwo, obserwujcie też swoje objawy. Organizm jest takim najlepszym miernikiem tego, w którym momencie powiedzieć sobie dość i w którym momencie rzeczywiście przełożyć ten wysiłek za dwa dni albo kolejnego dnia, czyli żeby nie było takiej sytuacji, że nagle Państwo nigdy nie biegali i nagle rzucicie się na 5 km biegu, czy 3 km nawet biegu, bo możecie sobie uszkodzić więzadła w kolanie, możecie sobie ścięgno Achillesa zerwać, możecie po prostu sobie zrobić zwykłe, jak to się mówi w codziennej nomenklaturze, zakwasy, tak? Czyli coś, co spowoduje, że przez kolejne 2-3 dni zamiast naprawdę odpoczywać, będą Was tak nogi bolały, że nie będziecie w stanie się ruszyć. W związku z tym to nie będzie przyjemne. Dlatego jeżeli na przykład Państwo nie ruszacie się, to zacznijcie od regularnych spacerów, czyli takiego typowego nordic walkingu i tak dalej, intensywniejszy nawet spacer i wydłużajcie sobie ten spacer. Jeżeli biegacie, jasne, zróbcie trochę dłuższy dystans sobie, szczególnie, że są piękne widoki w miejscach, w których przebywacie, zdrowe powietrze najczęściej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jedna rzecz, która jest istotna, i tutaj Pan Profesor o tym wspomniał. Mam takie wrażenie, Szanowni Państwo, bo ja z Panem Profesorem, tak samo jak i tutaj pewnie większość z Państwa, pracuję bardzo, bardzo intensywnie. Ale to nie jest tak, że nie można znaleźć czasu na wysiłek fizyczny. To jest takie usprawiedliwienie, które każdy z nas szuka. Wracamy o 18, 19 czy 20 do domu i mówimy, o Jezu, jestem tak zmęczony, że już nie ma takiego wysiłku. Ale może być ten wysiłek nawet pod postacią 30-20-minutowych ćwiczeń przed snem, które Państwo zrobicie na zasadzie rozciągnięcia się. Najczęściej siedzimy mnóstwo przed komputerem. Tak naprawdę zasada, którą nauczyłem się od ortopedów, jest taka, że co 45 minut powinniśmy się rozciągać, tak? Bo normalnie siedząc przed komputerem mamy bardzo duże obciążenie zarówno kręgosłupa szyjnego ze względu na głowę, jak i kręgosłupa lędźwiowego. I dlatego chciałbym bardzo Państwa zachęcić i podkreślić, bo ja akurat regularnie, codziennie mam wysiłek fizyczny i te ostatnie miesiące rzeczywiście jest to bardzo zintensyfikowałem, dochodząc do 10 tysięcy kroków dziennie jako średnią. Czyli to już jest taki naprawdę coś, co myślę, że sam jestem z tego zadowolony i to powinno być ten element, który Państwu powinien przyświecać, czyli zadowolenie z samych siebie, ale przede wszystkim tak naprawdę proszę pamiętać, że jest taka zasada, że powinniśmy mieć co najmniej ten 20-30-minutowy wysiłek dziennie przez każdego dnia tak naprawdę, żeby to miało efekt na ryzyko sercowo-naczyniowe, właściwie zmniejszenie tego ryzyka. Dlatego też bardzo Państwa zachęcam do tego i proszę pamiętać, indywidualizujemy ten wysiłek fizyczny, robimy ten wysiłek stopniowo, nie pokazujemy na wakacjach, nie ubieramy się w świeżo kupiony strój, żeby zaimponować wszystkim, którzy tam są wokół jednego dnia, a następnych przez kolejny tydzień będziemy siedzieli z kontuzją w pokoju, więc to nie jest ten etap. Naprawdę, nie zróbmy sobie krzywdy wysiłkiem, chociaż tak naprawdę nie mamy wątpliwości, że ten wysiłek jest zawsze korzystny dla naszego serca i dla większości chorób, bo to nie tylko chodzi o serce, bo proszę pamiętać, że wysiłek to jest też czynnik zmniejszający ryzyko chorób nowotworowych, regularny wysiłek fizyczny. Można byłoby tutaj mnóstwo o wysiłku fizycznym mówić, więc naprawdę bardzo tego zachęcamy, a teraz naprawdę bardzo Państwa zachęcamy do zadawania pytań, bo to tutaj jesteśmy tak naprawdę, Panie Profesorze, prawda?
Zdecydowanie tak. Na razie mamy jedno pytanie, ale jeszcze zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytań, jeszcze podyskutujmy. Rzeczywiście Pan Profesor o tym mówił, że warto na co dzień się ruszać, ale jeszcze, jeśli Pan Profesor pozwoli, również kilka, jeszcze 2 minuty poświęcę temu tematowi. To ten temat jest, ten problem nagłego rozpoczynania wysiłku fizycznego w czasie urlopu jest w szczególności ważny u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi. Część powikłań. Zdarza nam się, że słyszymy, że ktoś na urlopie doznał czy to zawału serca, czy było zatrzymanie krążenia. To w części przypadków rzeczywiście takie zdarzenie było spowodowane właśnie nadmiernym wysiłkiem fizycznym podejmowanym u pacjenta nieprzygotowanego do tego. I o ile dla każdej osoby, każda osoba rozpoczynająca trening, aktywność fizyczną powinna rozpoczynać stopniowo, no to w szczególności dotyczy osób ze schorzeniami kardiologicznymi, czy to z nadciśnieniem, czy to po zawale serca, czy z niewydolnością serca, z arytmią, to w każdym przypadku. Urlop może być dobrym momentem, żeby podjąć decyzję o zmianie organizacji swojego dnia i tak by już przed urlopem przygotować się do zwiększonej aktywności fizycznej. W szczególności jeśli jedziemy na krótki urlop, tygodniowy, dwutygodniowy, dziesięciodniowy i nie chcemy tracić, chcemy z niego w pełni korzystać, chcemy się od pierwszego dnia ruszać, cieszyć się życiem, słońcem, wolnym czasem. W takim przypadku warto już kilka tygodni wcześniej stopniowo, będąc jeszcze w kraju, pracując, ale wygospodarować właśnie 20, 30, 40 minut w ciągu dnia na wysiłek fizyczny. Nie musi być wcale intensywny. Czy to będą forma spacerów, czy truchtu, czy gimnastyki, rozciągania się, tak żeby ten wysiłek fizyczny był. I rzeczywiście obciążenia związane z wysiłkiem fizycznym należy stopniować. Zaczynamy od małych, stopniowo zwiększamy obciążenie, stopniowo zwiększamy ilość czasu, którą poświęcamy na ćwiczenia fizyczne. Ważne jest to, żebyśmy osiągali taki stan, w którym się pojawia umiarkowane, a potem również dużego stopnia zmęczenie. Nie obawiajmy się tego, to jest zdrowy objaw wysiłku fizycznego i starajmy się zmęczyć regularnie. Aktywność fizyczna przynosi korzyści wtedy, jeśli jest codzienna lub prawie codzienna. Ale to mamy już tą, w takim razie omówione już leki, mamy omówioną, może bez szczegółów, aktywność fizyczną. A ja myślę, że często tutaj Państwo nam takich pytań na czacie naszym nie zadajecie, ale w internecie często się pojawiają pytania o to, czy dany pacjent może lecieć samolotem. Czy pacjent z nadciśnieniem tętniczym, albo z arytmią, albo z chorobą wieńcową może lecieć samolotem. No jestem ciekaw opinii Pana Profesora, czy się zgadza ze mną, że takie stabilne choroby serca, stabilne choroby układu krążenia nie stanowią przeciwwskazania do kilkugodzinnego lotu samolotem?
Tak, Szanowni Państwo, tutaj ten temat bardzo często się pojawia. Ostatnio nawet zadano mi pytanie, czy osoba zaszczepiona może lecieć samolotem ze względu na to, co się bardzo często mówi, o jakimś tam niewielkim odsetku potencjalnych powikłań zakrzepowo-zatorowych, szczególnie po jakimś tam jednym z tych typów szczepionek, które mamy. Szanowni Państwo, jedna rzecz, która jest bardzo istotna, to jest taka, że oczywiście, jeżeli mamy udokumentowane choroby serca inaczej, ten lot jest, bo te loty różne są, bardzo często niestety wyjeżdżamy, niestety, bo ja mówię niestety ze względu, że Państwu zazdroszczę, wyjeżdżamy do krajów, gdzie te loty są nawet kilkunastogodzinne i wtedy naprawdę, Szanowni Państwo, zabezpieczmy się heparyną, czy też lekami, które przyjmujemy już wtedy, nawet z możliwością dodania dodatkowej dawki, z tego względu, że rzeczywiście przebywanie cały czas w jednej pozycji, nawet jeżeli to jest pozycja jednogodzinna, z nogami opuszczonymi i tak dalej, prowokuje pewne sytuacje, które mogą być powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi. Mamy mnóstwo przypadków, nawet u ludzi zdrowych, których ja znam ze swojej praktyki, pan profesor na pewno tak, że pojawiły się jakiś element zatorowości, czy też choroby naczyń obwodowych z punktu widzenia właśnie zatorowości naczyń obwodowych, czy żył naczyń obwodowych, żył obwodowych. Szanowni Państwo, i dlatego tutaj rzeczywiście, natomiast krótkie 3-4 godzinne loty przy stabilnej chorobie sercowo-naczyniowej naprawdę, nie dajmy się zwariować, nie stanowią zagrożenia. Pamiętajmy też jedno o dwóch ważnych rzeczach, jeśli chodzi o te loty. To jest to, żeby przyjmować odpowiednią ilość napojów, bo napoje są krytycznie ważne, jeśli chodzi o o powikłania zakrzepowo-zatorowe i żeby się ruszać, to znaczy wstać sobie, przejść się, nie wtedy, kiedy oczywiście są takie możliwości. Nie ma informacji zapnij pasy, do tego broń Boże Państwa nie namawiamy. Natomiast rzeczywiście w takich sytuacjach proszę się nie obawiać, natomiast dla osób, które dla tych dłuższych lotów na pewno trzeba się zabezpieczyć nawet dodatkową dawką i ewentualnie na pewno wziąć te leki, które danego dnia, które przyjmujemy na co dzień, a są lekami przeciwzakrzepowymi albo lekami przeciwpłytkowymi. To są bardzo ważne informacje.
Tak, się w pełni z panem profesorem zgadzam. Stabilne postacie chorób układu krążenia nie stanowią przeciwwskazania do lotów, takich, których najczęściej latamy na urlop, czy do południowej Europy, czy zachodniej Europy. Natomiast i przy bardzo odległych, długich lotach, rzeczywiście należy rozważyć, czy nie należy zastosować profilaktyki przeciwzakrzepowej, ale tutaj na pewno należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym, bo trzeba zawsze wyważyć korzyści, potencjalne ryzyko. Pan profesor wspomniał szczepienia i to mi się nasunęło, rzeczywiście bardzo ważny temat. Pewnie powinniśmy, panie profesorze, od tego zacząć. Jak się przygotować do wakacji? Przede wszystkim się zaszczepić. Co do tego, na pewno pan profesor się tutaj ze mną zgadza, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Choroby układu krążenia nie są przeciwwskazaniem do szczepienia, a wyjazd na wakacje, gdy w pociągu, w samolocie, na dworcach, na lotniskach, w sklepach, na kempingach, w hotelach spotykamy się z innymi ludźmi, stanowi ryzyko, że zarazimy się. W związku z tym warto się przed wyjazdem dwukrotnie zaszczepić, jeśli to jest szczepionka dwudawkowa. Jeśli jednodawkowa, to jednodawkowa. W każdym razie warto się zaszczepić i gorąco tego wszystkich namawiam. I dla bezpieczeństwa publicznego, ale też dla tych osób, dla bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które wyjeżdżają. To jest szczególnie ważne dla osób z chorobami układu krążenia, bo wiemy, że choroby układu krążenia stanowią poważne obciążenie w przypadku wystąpienia COVID-19. Stanowią poważne zagrożenie, czynnik ryzyka zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Ryzyko wystąpienia stanowią czynnik, który powoduje większe ryzyko, kilkukrotnie większe ryzyko wystąpienia niewydolności serca, konieczności zastosowania respiratora, również powikłań zakrzepowo-zatorowych, bo my często mówimy o powikłaniach rzadkich, powikłaniach szczepień, które tam kilkanaście na świecie opisano, ale trzeba o tym pamiętać, że COVID-19, sam wirus i infekcja jest przyczyną występowania powikłań zakrzepowo-zatorowych i one nie występują wcale tak rzadko. I występują znacznie częściej, w szczególności częściej u osób z chorobami układu krążenia. I wreszcie, trzeba to jasno powiedzieć, ryzyko niepomyślnego przebiegu COVID-19 u pacjentów z chorobami układu krążenia jest zwiększone. Właśnie dlatego wszystkie osoby, w szczególności z chorobami układu krążenia, powinny się zaszczepić.
Szanowni Państwo, ja tylko dodam, że jeżeli Wam się wydaje, Państwu się wydaje, że możecie pojechać do krajów Europy Południowej czy Zachodniej, które należą do Unii Europejskiej, czy nawet spoza Unii Europejskiej, a tego obszaru gospodarczego, europejskiego obszaru gospodarczego niezaszczepieni, to wierzcie mi, bo mam mnóstwo informacji od znajomych tam i znacznie bardziej przestrzegają tych zasad niż w Polsce. W związku z tym bardzo Was szczegółowo sprawdzą i bardzo szczegółowo będą przestrzegali zasad związanych z dystansem dezynfekcją rąk i na pewno materiałami związanymi z potwierdzeniem szczepień, potwierdzeniem ujemnego wyniku testu antygenowego czy RT-PCR, dlatego że w większości krajów, pomimo nawet szczepienia, proszę pamiętać, że taki test jest wymagany, co wynika z tego, że osoby zaszczepione mogą potencjalnie być zakażone, bo szczepienie nie chroni w 100% przed zachorowaniem, ale mogą być wtedy bezobjawowe, a jednocześnie będąc bezobjawowe i mając infekcję, mogą zarażać. I dlatego ten test jest potrzebny do wykonania i dlatego proszę się nie dziwić, że taki test jest też wymagany. Ale mamy trochę pytań, panie profesorze, jeśli pan profesor pozwoli.
Jasne.
A pan profesor jest wybitnym hipertensjologiem tutaj, więc ja tutaj od pana profesora zacznę, bo pan profesor wie doskonale, nawet konkretne rzeczy, myślę, że jest w stanie zareklamować konkretne miejsca w Polsce. Nie mówimy o konkretnych resortach, żeby nie było konfliktu interesu, ale przede wszystkim mówię o pięknych polskich częściach Polski. I tutaj mamy dwa pytania. Czy to jest w ogóle trochę taki fake, że są tereny w Polsce, części Polski, czy na przykład góry, czy na przykład Mazury, czy może czy tereny nadmorskie, które należy omijać, mając nadciśnienie, a może które są takie preferowane dla tak zwanych nadciśnieniowców. Czy to jest w ogóle taki wymysł trochę wzięty z kapelusza z punktu widzenia lekarskiego i z punktu widzenia naukowego, bo tutaj też się musimy opierać, jeżeli mówimy o czymś, też się musimy opierać na jakichś dostępnych danych, czy rzeczywiście na przykład wyższe ciśnienie, które jest na wyższych partiach gór, może prowokować jednak gorsze samopoczucie, bo nie mówimy od razu o powikłaniach nadciśnienia, ale gorsze samopoczucie, albo może na przykład ta duża ilość jodu, która jest nad morzem, może prowokować albo być jakimś czynnikiem spustowym do tego, że dana osoba z nadciśnieniem będzie się źle czuła. Jak to jest, panie profesorze?
Tak, to są rzeczywiście ważne pytania. I w szczególności ważne w tym roku, gdy jednak chyba nieco rzadziej wjeżdżamy za granicę, części urlop staramy się spędzać w Polsce w związku z pandemią, w związku z ograniczeniami, z ryzykiem, że będą problemy z powrotem. No tak, niestety trzeba wziąć pod uwagę, że czy lot nie będą odwołane, czy granice nie będą zamknięte, jeśli w szczególności gdzieś daleko polecimy. Dlatego rzeczywiście te pytania dotyczące, gdzie w Polsce spędzać urlop, są zasadne. Generalnie, jeśli jest choroba podokrążenia stabilna, w tym również nadciśnienie jest dobrze kontrolowane, jest skutecznie leczone, to polskie góry nie są bardzo, bardzo wysokie, to nie ma co się obawiać do nich jechać. Ale jeśli nadciśnienie nie jest dobrze kontrolowane, jeśli inne choroby układu krążenia nie są idealnie leczone, nie są w pełni zdiagnozowane, no to rzeczywiście wiemy o tym, że wyjazd w wysokie góry wtedy nie służy dobremu samopoczuciu, nie służy zdrowiu. Wtedy nie zalecamy chodzenia po wysokich górach, a nawet zalecamy wyjazdu do Zakopanego. To nie dotyczy oczywiście mieszkańców Zakopanego, bo jak ktoś mieszka na Podhalu, jest adaptowany do ciśnienia panującego w górach, to oczywiście to nie dotyczy. Natomiast jeśli ktoś z nizin planuje wyjechać, no to na urlop i ma nie w pełni skutecznie leczone nadciśnienie, to rzeczywiście lepiej wybrać jakiś kurort nizinny. No często się w takich przypadkach mówi o chociażby o Ciechocinku, o Nałęczowie, a nie na przykład o Knicy Górskiej.
Czyli jednak reklama.
Ale starałem się właśnie wymieniać uzdrowiska z różnych części Polski. Natomiast jeśli faktem jest rzeczywiście, że osoby, które są schorowane, które mają wiele chorób układu krążenia, no jeśli nagle z nizin pojadą w wysokie góry, nawet nie bardzo wysokie, nie mówimy tu o zdobywaniu rysów czy Giewontu, ale wyjadą w góry, one nieco gorzej wtedy tolerują. Więc rzeczywiście w takich przypadkach lepiej wybrać tereny nizinne lub jeśli uwielbiamy jednak ten widok i owieczek i gór, no to te niższe Beskidy czy Pogórze Sudeckie, to wtedy myślę, że to jest i bezpieczne i będziemy się tam dobrze czuć.
Szanowni Państwo, ja tylko powiem tak, że po pierwsze postulujemy bardzo mocno, bo pan profesor tutaj używał takiego zwrotu nie do końca dobrze kontrolowane, żebyśmy jednak dobrze kontrolowali, bo to jest trochę taki, to jest taki fake troszkę, że rzeczywiście tutaj są obszary, gdzie można się lepiej albo gorzej czuć, bo rzeczywiście jak mamy dobrze kontrolowane ciśnienie, to powinniśmy się czuć wszędzie dobrze, aczkolwiek rzeczywiście to, co pan profesor mówi, ja się tylko mogę zgodzić, że nawet zdrowa osoba, szanowni państwo, która żyje na przykład na Mazowszu, a wyjedzie do Zakopanego, czy do Krynicy Górskiej, czy do jakiejkolwiek innej miejscowości nad górach, może się przez pierwsze dni musi się zaadoptować trochę do innych warunków, do ciśnienia atmosferycznego, do innej wysokości nad poziomem morza. W związku z tym może się, ja pamiętam taki wyjazd do Polanicy, Zdrój, szanowni państwo, nie wiem, z czego to wynikało, po prostu, gdzie fatalnie się czułem przez kilka dni naprawdę, pomimo tego, że była piękna pogoda, piękne miejsce, I Państwo też pamiętacie, macie w swojej głowie pewnie takie miejsca, gdzie się lepiej czujecie, gorzej czujecie i pewnie sami tak świadomie albo podświadomie wybieracie właśnie te miejsca, gdzie macie pewność, że wasze samopoczucie nie pozwoli, nie zepsuje wam tego wyjazdu, co jest chyba bardzo, bardzo istotne. Natomiast jedna rzecz jest ważna, Szanowni Państwo, bo o tym nie wspomnieliśmy, mamy kolejne pytania, zaraz do tego wrócimy, ale tak naprawdę ta kontrola nadciśnienia tętniczego, tych cukrzycy i tak dalej, możemy sobie nawet u człowieka, który dobrze kontroluje, tą kontrolę troszkę popsuć, czyli ta kontrola nie będzie najlepsza, może się pojawić wtedy wzrost ciśnienia tętniczego, wzrost częstości akcji serca, nawet tachyarytmii, czyli zaburzenia akcji serca, jak wypijemy za dużo alkoholu. A co by nie powiedzieć, musimy ten temat poruszyć, Szanowni Państwo, że rzeczywiście na wakacjach to jest jedna z najczęstszych przyczyn, kiedy rzeczywiście nadużywamy alkoholu w stosunku do tego okresu, kiedy jesteśmy przed wakacjami, jesteśmy zajęci zawodowo i pod każdym innym względem nie mamy na to czasu. I teraz oczywiście może być taka sytuacja, że jest to osoba z rozpoznaną chorobą serca i naczyń, nie daj Boże po zawale z niewydolnością serca, która nadużywa na tych wakacjach alkoholu i w tym momencie rzeczywiście to samopoczucie, ten wzrost ciśnienia może się pojawić, mogą się pojawić bardzo groźne powikłania, nie mówiąc o zaburzeniach rytmu serca, jeżeli jest tendencja na przykład do migotania przedsionku. Dlatego jeżeli rzeczywiście Państwo się zdecydują na to, żeby tego alkoholu, bo ja od razu powiem Państwu, jak jest, nauka mówi wprost i jednoznacznie, każda ilość alkoholu szkodzi. Natomiast jesteśmy na wakacji, no myślę, że pan profesor tutaj się zgodzi, pomimo tego, że będziemy troszkę wbrew nauce, że jednak kieliszek, dwa kieliszki wina czy piwo dla osoby, która naprawdę będzie w stanie do jakiegoś pokarmu to zrobić, na pewno nie zaszkodzi. Naprawdę nie dajmy się też zwariować, a z drugiej strony myślę, że pozwoli uchronić się przed tym bardzo istotnym czynnikiem ryzyka, który jest w stanie każdą chorobę spowodować, jakim jest stres. Natomiast rzeczywiście nie dajmy się usprawiedliwić, nie róbmy czegoś takiego, żeby się usprawiedliwić i powiedzmy sobie, okej, no te dwa kieliszki wina nie spowodowały, że ten stres się zmniejszył, muszę wypić kolejne sześć, żeby ten stres się zmniejszył. W związku z tym naprawdę róbmy to z głową, żebyśmy nie doprowadzili do takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście będziemy wracali w trybie pilnym z wakacji do swojego lekarza albo trafimy do szpitala. Tutaj już pytania na ten temat się pojawiają, co zrobić, jaką dokumentację zabrać, jeżeli mamy wszczepiony rozrusznik, kardiowerter, defibrylator i tak dalej. I zaraz na te pytania na pewno odpowiemy. Natomiast alkohol naprawdę z głową, chociaż wiem, że wtedy w trakcie wakacji mamy taką naturalną tendencję, żeby tego alkoholu jednak nadużywać. Jak to jest u pana profesora? Pan profesor pije troszkę alkoholu na wakacjach, ale teraz zadałem pytanie panu profesorowi.
Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę, pan profesor Banach mówił, że każda dawka alkoholu jest szkodliwa. Rzeczywiście nie wierzcie w te opowieści, że małe dawki alkoholu albo małe dawki czerwonego wina działają korzystnie na serce. To nie jest prawda. Każda dawka alkoholu, alkohol jest po pierwsze szkodzi, jest czynnikiem ryzyka, powoduje w każdych ilościach większe ryzyko wystąpienia udaru krwonośnego mózgu, krwawienia śródczaszkowego, wielu arytmii, ale również jest w każdych ilościach kancerogenem, czyli powoduje, czy jest jednym z czynników, które powodują nowotwory. I to wiele narządów. Także nie wierzcie Państwo w ochronne działanie alkoholu. Prozdrowotne działanie alkoholu. Natomiast to nie jest powód. Natomiast to oczywiście nie jest powód, żeby z umiarem z niego nie korzystać, ale z umiarem, to znaczy jeden kieliszek wina, jeden kieliszek whisky czy małe piwo. I to jest to korzystanie z umiaru. To z umiarem, czyli w szczególności nie codziennie, tylko w czasie urlopu czy do posiłku. Wiemy, że na przykład wino, jeśli jest spożywane z posiłkiem, w mniejszym stopniu wpływa na szkodliwie na zdrowie niż wino spożywane przy drzwiach sklepu, w którym się to wino kupuje. Więc ważne są, ważni są przyjaciele, są ludzie, z którymi alkohol pijemy, ważne są okoliczności. No i najważniejsze jest rzeczywiście ilość pijanego alkoholu. Jeśli jest to bardzo mała ilość, rzędu jeden kieliszek, no w wyjątkowych przypadkach dwa kieliszki czy duże piwo, to rzeczywiście nie stanowi problemu i na to sobie w czasie urlopu możemy pozwolić. Natomiast rzeczywiście nam słuchacze, widzowie zadają kolejne pytania. jaką dokumentację zabrać. No, szanowni Państwo, postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Szanowni Państwo, no, to najważniejsze. Jeśli ktoś był w szpitalu, to trzeba zabrać kartę informacyjną. Co najmniej tą kartę informacyjną z ostatniego pobytu dotyczącego choroby, ale czasem również inne dokumenty. Jeśli ktoś, pan profesor Badak mówił o wszczepieniu rozrusznika, jeśli ktoś ma wszczepiony rozrusznik, to poza kartą informacyjną warto też zabrać paszport, książeczkę, którą koledzy wydają przy wypisie ze szpitala. Tam jest szereg informacji o typie rozrusznika, o parametrach, w jakich rozrusznik pracuje. Jeśli ktoś miał na przykład angioplastykę, czyli baronikowanie tętnic wieńcowych, no to również trzeba zabrać kartę informacyjną, czy nie daj Boże, gdyby były jakieś problemy kardiologiczne, żeby wiadomo było, jaki był stent wszczepiony, jakie były dokładnie zabiegi robione, ale też jakie pacjent stosuje leki, bo te, które mamy, ważne jest też, żeby zabrać. Albo jeśli leki nie były zmienione, no to tą kartę informacyjną, ale jeśli były zmienione, to listę po prostu spisanych leków wyraźnym pismem. Dlatego, że jeśli trafimy do lekarza, nie daj Boże, będą problemy kardiologiczne, nie zawsze lekarze w obcym kraju mówią w języku polskim, nie zawsze się z nimi będziemy mogli porozumieć. Spisanie leków, nawet w polskich nazw handlowych, pozwoli tamtemu lekarzowi zorientować się, jakie leki stosujemy. To jest też ważne w Polsce, dlatego że chociaż często pamiętamy, jakie stosujemy leki, to w sytuacji stresu, gdy się pojawi ostra choroba, często mamy trudności z przypomnieniem sobie, jakie leki stosujemy, dokładnych nazw i dawek tych leków. To czasem jest niezmiernie ważne, czasem jest krytyczne, żeby wiedzieć szybko. Dlatego warto mieć ze sobą tą listę leków. No i generalnie, jeśli mamy, oczywiście są osoby, które były wielokrotnie hospitalizowane, mają całą teczkę dokumentacji, no optymalnie byłoby wziąć całą dokumentację, ale zachęcam do wzięcia przynajmniej tej ostatniej dokumentacji, przy czym chyba warto zrobić kopię, nie brać oryginałów, bo możemy zgubić w podróży. Lepiej oryginały zostawić w szufladzie głęboko w domu schowane, natomiast mieć przy sobie kopie tych dokumentów. Szanowni Państwo, część z Państwa zadaje pytanie, w jakich okolicznościach nie należy wjeżdżać na urlop. No jestem ciekaw, jestem Pana profesora, opinii Pana profesora, czy jeśli ktoś miewa w ostatnim czasie bóle w klatce piersiowej albo pojawiła się właśnie nagłe zmniejszenie zdolności fizycznej, omdlenia, czy taka osoba powinna jechać w góry albo nad morze, nawet Polski, nad Bałtyk, czy jednak powinna po prostu do lekarza pójść na konsultację i po konsultacji ewentualnie wybrać się na urlop?
Szanowni Państwo, jasne, to jest bardzo ważne pytanie, szczególnie teraz w czasie, że jednak około 3 milionów osób w Polsce ma też kwestie związane z post-COVID-em i może rzeczywiście u nich pojawić się powikłania sercowo-naczyniowe, pulmonologiczne i każde inne, ale proszę też pamiętać, że okres COVID-u spowodował, że mamy coraz trudniejsze przypadki, obserwujemy w praktyce codziennej, coraz bardziej zaawansowany stan chorobowy na chorób sercowo-naczyniowych i wszystkich chorób przewlekłych. W związku z tym jedna rzecz jest krytyczna i to cieszę się, że pan profesor Jankowski to podniósł, dlatego że jeżeli chcemy mieć rzeczywiście urlop, który spełni nasze oczekiwania, to tak jak z samochodem, bo zwróćcie uwagę, większość Państwa jak jedzie gdzieś samochodem, nie leci samolotem, a jedzie gdzieś samochodem, to zastanawia się, czy jest olej, czy zastanawia się, czy był przegląd zrobiony, czy samochód jest ubezpieczony, czy ma wszystkie wymagane dokumenty, a jednocześnie potrafimy zadbać o ten samochód, a nie potrafimy zadbać o samych siebie, czyli na przykład boli nas głowa od dłuższego czasu, a to może być na przykład wzrost ciśnienia tańczego krwi, tak? Boli nas w klatce piersiowej, to co mówimy, aha, to jest od kręgosłupa, pojedziemy sobie i poczujemy się lepiej, a tymczasem może się okazać, że jeżeli jest ten ból, który nie ustępuje na przykład po lekach przeciwbólowych, to w tym momencie mamy pierwszy sygnał, że to może być ból niekoniecznie związany z chorobami ortopedycznymi, a to może być ból na przykład związany właśnie z chorobami serca i naczyń. Jeżeli do tego jeszcze dochodzi zmniejszenie wydolności wysiłkowej, którą zauważamy, duszność, takie typowe objawy, szanowni Państwo, naprawdę tutaj nie ma co doszukiwać się jakichś bardzo enigmatycznych objawów czy bardzo takich wyszukanych objawów, tutaj naprawdę organizm nam podpowiada, to nie jedźcie z takimi objawami na wakacje, bo będziecie wracali szybciej niż wam się wydaje, albo nie daj Boże, zrobicie sobie krzywdę, bo nie będzie na przykład za granicą udzielona odpowiednia pomoc, tylko naprawdę, bo na przykład będziecie w miejscu niedostępnym albo trudno dostępnym z odpowiednią odległością szpitala. Natomiast naprawdę idźcie do lekarza, zróbcie sobie wszystkie badania i zróbcie sobie taki sam przegląd, jaki robicie swojemu samochodowi. Przepraszam za tą metaforę i to porównanie, ale de facto to chyba w najlepszy sposób pokazuje, że jesteśmy w stanie zadbać o bezpieczeństwo naszej podróży ze względu na samochód, a czasami jedziemy i marzymy tylko, żeby wrócić z tych wakacji z tego względu, że nie najlepiej się czujemy i później idziemy do lekarza i okazuje się, że rzeczywiście można było coś z tym zrobić, można było obniżyć ciśnienie tajemnicze krwi, można było na przykład, szanowni państwo, zadbać o optymalny poziom glukozy, bo zarówno hipo, jak i hiperglikemia, szczególnie ta hipoglikemia jest bardzo niebezpieczna, ale hiperglikemia już daje odpowiednie objawy. Czasami mamy nadczynność tarczycy i ta nadczynność tarczycy powoduje i kołatanie serca, i pocenie się, i wszystkie inne elementy, a wystarczyłoby wtedy pobrać leki i automatycznie państwo będziecie się lepiej czuli. Więc myślę, że tak naprawdę tych objawów jest bardzo dużo, ale też w aspekcie tego, co pan profesor powiedział, tutaj i w aspekcie tego, co my już dyskutowaliśmy, szanowni państwo, jaki alkohol pić na wakacjach, żeby sobie nie zaszkodzić? Bardzo ciekawe pytanie rzeczywiście. Natomiast jak my często mówimy o indywidualizacji terapii, tutaj też powiem państwu o indywidualizacji picia alkoholu. My wiemy doskonale, co najlepiej jak akceptujemy jako nasz organizm, ale oczywiście, żeby najprościej państwu odpowiedzieć i generalizować, to odpowiem jak najmniej procentowe, tak, żeby tutaj nie było wątpliwości, czyli dobre wino, dobrze schłodzone wino, jakieś piwo, naprawdę wtedy jest najmniejsza szansa, że ten alkohol rzeczywiście zadziała na nasz organizm jak toksyna, bo pamiętajcie państwo, że to jest toksyna, którą przyjmujemy do naszego ciała, wtedy alkohol wysokoprocentowy w dużej ilości po prostu obciąża serce, obciąża wątrobę, obciąża trzustkę i w tym momencie naprawdę mogą pojawić się bardzo niebezpieczne objawy. W związku z tym, jeżeli mam odpowiedzieć panu Andrzejowi w sposób taki bardzo generalny, to ogólny, to w tym momencie alkohol niskoprocentowy jak najbardziej. Natomiast czy, panie profesorze, czy osoba z naciśnieniem stanem przedszczółkrwistym może jechać z Zakopanego, do Zakopanego z Krakowa? Myślę, że naprawdę można spokojnie jechać, szczególnie, że wtedy tylko pokonujemy Zakopiankę i te 6 godzin drogi, które trzeba spędzić w samochodzie, a nie na przykład z Łodzi, to nie jest do 12 godzin, tak, ode mnie i może się okazać, że nie nadciśnienie i stan przedcukrzycowy, ale 6-godzinna podróż spowoduje złe samopoczucie, ale to nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi.
Tak, rzeczywiście trzeba uważać, by w czasie podróży Zakopianką ciśnienie nadmiernie nie wzrosło. To na pewno. Natomiast odpowiadając na pytanie, to można, pod warunkiem, że nadciśnienie jest skutecznie leczone. Ja już o tym mówiłem. Jeśli nadciśnienie jest skutecznie dobrze kontrolowane, jest to sprawdzone, to generalnie można bezpiecznie jechać do Zakopanego. Oczywiście są osoby, dla których taki wyjazd powoduje, że będą się źle czuły, które się źle czują na wyższych wysokościach, na przykład w Zakopanem, no to takie osoby po prostu powinny w przyszłości unikać i wybierać inne miejsca. Natomiast jeśli nadciśnienie, ewentualnie cukrzyca są dobrze leczone, no to przy zachowaniu, przy pamiętaniu o tym, żeby zabrać ze sobą leki, o czym mówiliśmy, to myślę, że śmiało i bezpiecznie można jechać do Zakopanego, a myślę nawet można iść na spacer nad Morskie Oko.
Panie profesorze, mamy jeszcze jedno pytanie, niezwykle istotne myślę, bo jak wyjeżdżamy na wakacje, to w zależności od tego, gdzie jesteśmy, troszkę jesteśmy uzależnieni od miejsca, w którym przebywamy, pod wieloma względami, ale pojawia się temat diety. Właśnie jaką dietę w kontekście nadciśnienia i hipercholesterolemii stosować, bo pamiętajcie państwo, 20 milionów osób ma na hipercholesterolemię, więc tutaj z osób, które z nami przebywają obecnie, zakładam, że 80% ma albo może mieć zaburzenia lipidowe, natomiast myślę, że co druga osoba może mieć podwyższone ciśnienie tajemnicze krwi. Nie znam państwa wieku, nie znamy państwa wieku, ale zakładamy, że te czynniki wśród nas rzeczywiście występują. Szanowni państwo, i teraz pytanie, gdzie pojedziemy, bo jak idziemy do Włoch, do Grecji, czyli na południe Europy, to będąc przebywając w różnych miejscach, najczęściej jednak mamy tę dietę śródziemnomorską. I teraz może być taka świadomość, że no okej, jeżeli jesteśmy tutaj, to na pewno ta dieta jest zdrowa. Proszę tylko jednak pamiętać, żeby się jednak zainteresować, co kupujemy, w jakich miejscach kupujemy, bo ta dieta śródziemnomorska w różnych miejscach może nie do końca spełniać swoje kryteria związane z ilością ryb, owoców morza. Pamiętajcie Państwo, że makarony są super we Włoszech, ale to jest ogromna ilość węglowodanów, które w sobie zawierają. Aczkolwiek i tak, Szanowni Państwo, to też ciekawa sprawa, jedzenie spaghetti we Włoszech w porównaniu z Polską różni się jedną zasadniczą sprawą, niż Państwo wiecie, że we Włoszech nigdy do spaghetti nie dodawane jest mięso, u nas rzeczywiście jako kluczowy składnik bardzo często pojawia się ten element mięsny i to jest najczęściej mięso przetworzone, żeby było jeszcze ciekawie, czyli naprawdę bardzo, bardzo niezdrowe. Natomiast rzeczywiście, jeżeli jesteście, to tam bardzo dużo ilość jest warzyw, to do tego zachęcam, bardzo ilość oliwy z oliwek, do tego bardzo mocno zachęcam. Szanowni Państwo, bo to rzeczywiście ten element diety śródziemnomorskiej jest kluczowy, ale nie wiem, czy Pan Profesor się ze mną zgodzi, żeby jednak zwracać też uwagę nie tylko na jakość, ale ilość tej diety przyjmowanej na wakacjach. Jak to jest, Panie Profesorze?
Zdecydowanie tak. Ja się zgadzam z panem profesorem, że nie zawsze wcale dieta wakacyjna jest zdrowa. Ja się nawet obawiam, że często nie jest zdrowa. Często z oszczędności lub z innych powodów spożywamy konserwowe produkty. One generalnie w większości przypadków nie są zdrowe. Być może suszone produkty w części z nich nie tracą w istotny sposób wartości odżywczych. Natomiast pamiętajmy o tym, że w większości przypadków konserwowe rzeczy są niezdrowe, chociażby dlatego, że jest dodawana, już nie mówiąc o całym procesie, o dodatkach na różniejszych chemicznych, jest sól. Te produkty w większości przypadków są konserwowane solą, która podnosi ciśnienie i która jest jednym z głównych przyczyn występowania ciśnienia tętniczego w polskiej populacji. Nie ma wiele różnych niekorzystnych działań. I rzeczywiście jest tak, że jeśli jesteśmy za granicą w południowych krajach, to mamy wrażenie, że zdrowo się odżywiamy. No ale to pod warunkiem wtedy, jeśli wybieramy zdrowe produkty, dużo stosujemy tą dietę opartą o świeże produkty pochodzące z tamtych krajów, w tym również owoce morza, do tego, do czego zachęcamy. A jeśli mówimy o zdrowym sposobie odżywiania się, bo przecież chcielibyśmy się odżywiać wszyscy zdrowo, nie tylko w czasie wakacji, ale na co dzień. Pamiętajmy o tym, żeby nie dosalać pokarmów. Sól jest jednym z głównych czynników występowania chorób układu krążenia w polskiej populacji, ale również by dieta była bogata w warzywa, w owoce i by nie zawierała dużej ilości przetworzonych produktów. Generalnie w procesie przetwarzania, w procesie produkcji, gdy produkty żywnościowe są przetwarzane, w przemysł dodaje najróżniejsze substancje chemiczne i rzadko, które nie ma z tych substancji jest obojętna dla zdrowia. I unikajmy również produktów zawierających cukry proste, mówiąc prosto, cukier. Pamiętajmy o tym, to dotyczy nie tylko słodyczy, ale również napojów słodzonych. Pamiętajmy o tym, że syrop glukozowo-fruktozowy, możemy to sprawdzić, znajduje się i jest głównym składnikiem wielu produktów żywnościowych kupowanych w sklepach naszych, w sklepach spożywczych. Zwracajmy uwagę na skład syrop glukozowo-fruktozowy. No to jest po prostu cukier. Nieco inny, ale na stan zdrowia nasz stan zdrowia nie ma wcale lepszego wpływu niż cukier.
Szanowni Państwo, mamy pytanie. To ciekawe pytanie, sam sobie zadałem chyba, bo Maciej Banach zadał mi to pytanie, Szanowni Państwo, ale nie ukrywam, że to nie znaczy, że jestem jedynym Maciejem Banachem w Polsce, tak jak pewnie Piotrów Jankowskich, też pewnie kilku jest, Panie Profesorze, czy Pan Profesor spotkał swoich sobowtórów, czy jeszcze nie. Ale zakładam, że tak jest. Ale żeby tutaj skupić się tylko na webinariach, Szanowni Państwo, bo pytanie jest już bardzo zasadne. Walczę z wysokim poziomem trójglicerydów. Wiem, że wszystko szkodzi, ale jakie są trzy grupy produktów, które wpływają na takie wysokie? Rzeczywiście, Szanowni Państwo, dwa są już podane. Proszę zwrócić uwagę, alkohol i słodycze. Rzeczywiście wysokie wartości węglowodanów, wysoka zawartość węglowodanów w naszym pokarmie plus alkohol to są te, które najbardziej istotnie wpływają. Ale muszę Państwa jeszcze zaskoczyć, że oprócz tego to są oczywiście też tłuszcze, czyli wszystkie tłuszcze nasycone, ale także, co ciekawe, ale na szczęście w sposób umiarkowany, to znaczy w sposób taki, które dzień, dwa dni po zjedzeniu już nie powodują tego wzrostu i na pewno nie mają przełożenia, jeśli chodzi o nasze zdrowie, to są owoce. Szanowni Państwo, owoce cytrusowe, nie tylko owoce cytrusowe, wszystkie owoce naprawdę bardzo istotnie zwiększają poziom trójglicerydów. W związku z tym, jeżeli Państwo macie z tym problem, Oprócz tego, że można, od razu mówię, i tutaj pan profesor Jankowski się zgodzi, że można to skutecznie leczyć, jeżeli jest podstawa do leczenia i wynik hipertrygliserydemii nie jest wynikiem błędu dietetycznego, co tak naprawdę w 90%, szanowni państwo, występuje, to w tym momencie naprawdę zachęcam bardzo mocno do jedzenia ryb, zachęcam bardzo mocno do jedzenia orzechów i wszystkich innych elementów naszej diety, które zawierają kwasy omega-3. Dlatego, że kwasy omega-3, szanowni państwo, są wielonienasycone kwasy omega-3, są to te produkty, które bardzo skutecznie obniżają poziom trójglicerydu. A druga chyba najbardziej skuteczna czynność, nawet nie dieta, to jest wysiłek fizyczny, szanowni państwo. Dlatego też tutaj też do tego zachęcam, czyli alkohol, słodycze, tłuszcze i pewnie jeżeli się bardzo boicie, to być może nie nadużywać owoców, chociaż tak naprawdę aż trudno mi się z tym do końca zgodzić, będąc na wakacjach, żeby sobie wszystko odmawiać, więc jeżeli naprawdę skupicie się na alkoholu i słodyczach, to i tak będzie ogromny sukces z punktu widzenia samych trójglicerydów. Mamy jeszcze drugie pytanie, panie profesorze, bardzo ciekawe, już pan profesor je widzi. Jakie badania powinna wykonać osoba z nadciśnieniem po przebyciu COVID-19 i w jakim czasie od wyzdrowienia? Jak pan profesor myśli?
To troszeczkę zależy od objawu, od tego, jak się czujemy, jak przebiegała ostra faza COVID-19. Na pewno należy mierzyć ciśnienie, bo wiemy, że w wielu przypadkach, w większości przypadków w okresie kilku tygodni po przebyciu objawowego COVID-19 może dochodzić do zwiększenia ciśnienia tętniczego. Może dochodzić do rozregulowania ciśnienia tętniczego. Chociaż zdarza się również, zdarzają się pacjenci, którzy w okresie po COVID-19 mają tendencję do hipotonii i wtedy w części przypadków trzeba zmniejszyć dawki leków. Więc na pewno pomiar ciśnienia. Na pewno, jeśli nie był mierzony dawno, na pewno stężenie cukru, stężenie cholesterolu jest zawsze warto zrobić. Natomiast inne badania, takie jak EKG, jak echo serca, rentgen tatki piersiowej, czy już bardziej skomplikowane, bardziej specjalistyczne badania, to robimy wtedy, jeśli występują konkretne objawy. Innymi słowy, jeśli objawy COVID-19 minęły i czujemy się znakomicie, wydolność fizyczna wróciła do poziomu sprzed choroby, nie mamy omdleń, nie mamy bólów w pracy piersiowej, nie mamy kołatań serca, omdleń, czujemy się zupełnie dobrze, to nie ma powodu do niepokoju. Ale jeśli na przykład nie wraca nam wydolność fizyczna, wciąż się szybciej męczymy niż to było w okresie przed infekcją, to na pewno warto się zwrócić do lekarza. I lekarz wtedy w większości przypadków, jeśli nie znajdzie jakiejś innej przyczyny, to zleci co najmniej EKG, zleci echo serca, być może rentgen klatki piersiowej, być może test wysiłkowy, być może jeszcze szereg innych badań, bo rzeczywiście zdarzaje się tak, że COVID-19 może powodować powikłania. Powikłania pulmonologiczne, wiemy o tym, że COVID-19 może uszkodzić, koronawirus może uszkodzić tkankę płucną, którą no, w części przypadków jest, to uszkodzenie może być w pewnym stopniu nieodwracalne, w związku z tym duszność, zmniejszona wydolność fizyczna już pozostanie. Wiemy również, że nie tak często, ale się zdarza również zapalenie mięśnia sercowego. Nie mamy jeszcze pełnej jasności, czy zapalenie mięśnia sercowego może mieć odległe konsekwencje. Wiemy, że na przykład w przypadku grypowego, pogrypowego zapalenia mięśnia sercowego konsekwencje w postaci rozwoju niewydolności serca, upośledzenia funkcji skurczowej mięśnia lewej komory mogą się pojawić nawet kilka lat później po infekcji grypowej, po grypie. Tak, nie mamy jeszcze pewności co do COVID-19, czy to również należy tego spodziewać, no bo okres obserwacji jest krótki, dopiero mamy nieco ponad rok, najdłuższy okres obserwacji. Także to dopiero za jakiś czas będziemy mieć pewność. Ale na pewno, jeśli ktoś przebył w ostrej fazie zapalenia mięśnia sercowego, w ostrej fazie COVID-19, to na pewno kardiolodzy zalecili mu kontrolne badanie echokardiograficzne po 3 czy 6 miesiącach.
Ja tylko dodam, szanowni państwo, że w naszym badaniu Late COVID, który właśnie obserwuje powikłania kardiologiczne, to co pan profesor powiedział, najczęstsze 3 objawy, na które należy zwrócić uwagę, szanowni państwo, to jest właśnie zmniejszenie wydolności wysiłkowej, co może być objawem zarówno spadku frakcji wyrzutowej, może być objawem miokarditu, czyli zapalenia mięśnia sercowego, ale może być też objawem powikłań zakrzepowo-zatorowych, tak? Na przykład zatorowości płucnej. To są te objawy, które bardzo często występują nawet u 1/4 pacjentów po przejściu COVID-u i dlatego na pewno nie można ich w żaden sposób ignorować. Oczywiście zdarzają się bardzo rzadko, w kilku procentach, na przykład świeży zawał mięśnia sercowego, gdzie trzeba wykonać angioplastykę, zdarza się niewydolność serca, czyli progresja niewydolności serca, Szanowni Państwo. Natomiast wtedy rzeczywiście badamy właściwie wszystko. Echo serca nam bardzo dużo powie w aspekcie chociażby obecności skrzepliny w uchyle tego przedsionka. Badanie krwi z powodu, będziemy wiedzieli, czy nie ma zaburzeń z punktu widzenia parametrów zakrzepowo-zatorowych i tak dalej, więc myślę, że tutaj naprawdę jedna rzecz, która jest chyba tutaj kluczowa odpowiadając na to pytanie tak naprawdę, to jest to, żebyśmy nie zignorowali nigdy tych objawów. Nie mówiąc o tym, że oczywiście, Szanowni Państwo, proszę pamiętać, że jednym z powikłań są świeże zaburzenia rytmu serca również, co może być też na przykład elementem miokarditu, czyli zapalenia mięśnia sercowego. Tak bardzo często się zapalenie mięśnia sercowego objawia. I dla osoby, która nie ma utrwalonego migotania przedsionków, zawsze Państwo zobaczycie różnicę, czyli będziecie naprawdę czuli się źle, bo jeżeli są świeże zaburzenia rytmu serca, czy one mają charakter właśnie często skurczu, czy właśnie migotania przedsionków, czy nawet wypadania, czyli skurczu dodatkowych pochodzenia komorowego, nadkomorowego, będziecie Państwo na pewno odczujecie, że coś się z tym sercem, ono nie pracuje miarowo, że Państwu się kręci w głowie, że źle się po prostu czujecie. Panie profesorze, te 15 minut, które było zawirowaniem na początku, wydaje mi się, że już powoli konsumujemy, a chcielibyśmy, broń Boże, nie stracić żadnej minuty z Państwem, ale mamy takie bardzo ciekawe pytanie, nie wiem, czy Pan profesor je widzi, o substancje słodzące. Czy są jakieś, które są nieszkodliwe? Czy rzeczywiście zgodnie z tym, co mówimy w ostatnich latach, dwie białe śmierci, czyli sól i cukier. Jak to jest tak naprawdę, Panie profesorze?
No, Szanowni Państwo, ze słodyczy to Pan profesor już to właściwie mówił, tak nie wprost, że ze słodyczy najlepsza jest marchewka i kanarepka i do tego zachęcamy. Natomiast pamiętajmy o tym, że wielu z nas jest uzależnionych od słodkiego smaku i od słodyczy. To jest forma często uzależnienia. Natomiast no rzeczywiście, Szanowni Państwo, są na rynku substancje, które część z nich jest stosowana przez producentów najróżniejszych produktów dodawanych. No część my możemy kupić i używać. One, chociaż naukowcy się czasem spierają co do ich pełnego bezpieczeństwa, to na pewno te substancje nie są tak szkodliwe jak cukry proste, jak cukier. No do takich substancji chociażby należy stevia, to jest pochodzenie w pełni naturalne, jest to węglowo, jest to no, forma węglowodanu, która jest o wiele słodsza niż cukier i o wiele silniej pobudza receptory w kubkach smakowych, w związku z tym wielokrotnie mniejsza jej ilość powoduje wrażenie słodkości, uczucie smaku słodkości. Ona zresztą nie jest trawiona. Więc rzeczywiście można stosować takie substancje w zamian za cukier. Natomiast to nie zmienia faktu, że ja podkreślam, że ze słodyczy najlepsza jest kanarepka.
Ze słodyczy, panie profesorze, najlepsze są kobiety. Tak, nie wiem, kiedyś była nawet taka piosenka, pół żartem, pół serio. Ale mówiąc zupełnie poważnie, bo teraz mówimy o diecie. Szanowni Państwo, tak naprawdę to, co się wydarzyło w ostatnich latach i ta negatywna motywacja, czyli ta ustawa o tym dodatkowym podatku od cukru, nie jest przypadkiem. Po prostu czasami, żeby być skutecznym w obniżaniu ilości zawartości poszczególnych pokarmach, poszczególnych napojach cukru, trzeba czasami zadziałać w sposób instytucjonalny. Ja jestem w ogóle przeciwnikiem tego, takich działań, aczkolwiek wiem doskonale i mam nadzieję, że my też w jakimś okresie czasu w follow-upie zrobimy sobie podsumowanie i zobaczymy, jak bardzo to wpłynęło na zdrowy sposób życia, bo jestem zwolennikiem tego, żebyśmy właśnie używali tego, co tutaj robimy, czyli edukacji, żebyśmy nawzajem się edukowali, bo wtedy, jeżeli Państwo będziecie wyedukowani i będziecie wiedzieli, że cukier prosty, każdy cukier prosty jest szkodliwy. Jeżeli Państwo będziecie wiedzieli, a to naprawdę nie jest żadna wiedza tajemna, żeby powiedzieć, ile na przykład węglowodanów zawierają poszczególne elementy naszej diety, bo banan około 30 gramów węglowodanów, jedna łyżeczka cukru 5 gramów węglowodanów, porcja, jeden baton nawet do 200 gramów węglowodanów, oczywiście w zależności od tego, jaki to jest baton. I to słynne spaghetti, ale włoskie do 150 gramów, polskie już na przykład 400 gramów węglowodanów. Szanowni Państwo, jedna kromka chleba 30 do 50 gramów węglowodanów i możemy tutaj wymieniać, bo jeżeli wtedy Państwo będziecie wiedzieli, bo tymi danymi dysponujemy, że taka optymalna ilość węglowodanów dla choroby, dla osoby zdrowej powinna być między 250 a 300 gramów dziennie, to wtedy będziecie, szanowni Państwo, wiedzieli, jak się rzeczywiście odżywiać. Pamiętajmy też jeszcze o jednej rzeczy, to jest chyba istotne, że na przykład to akurat ma idealne znaczenie z punktu widzenia osób z cukrzycą, panie profesorze, prawda? Bo tutaj rzeczywiście bardzo musimy być ostrożni u osób z cukrzycą, żeby właśnie nie doprowadzić do hiperglikemii w okresie wakacyjnym, gdzie rzeczywiście jest taka tendencja do właśnie znacznie większej liczby pokarmów i kalorii, które przyjmujemy, do właśnie trochę alkoholu, która też jednak bardzo istotnie wpływa na regulację czy optymalizację poziomu glukozy we krwi, więc tutaj rzeczywiście ta dieta jest niezwykle istotna. Panie profesorze, mamy chyba ostatnie dwa pytania. Jeżeli pan profesor mógłby pomoderować, to i myślę, że wtedy pozwolimy sobie państwa pożegnać, jednocześnie chyba obiecując, że to niekoniecznie musi być ostatnie spotkanie, bo naprawdę bardzo miło nam się z państwem tutaj dyskutuje.
Tak jest. Pan profesor już dwukrotnie mówił o liczbie kalorii. Szanowni Państwo, ważne rzeczywiście jest nie tylko to, co jemy, ale też ilość tego jedzenia, bo ważne jest to, że nawet jeśli spożywamy zdrowe produkty, to jeśli będzie bardzo dużo ich, jeśli będzie nadmiar kalorii, to będziemy tyć i będziemy indukować występowanie szereg powikłań otyłości, tak jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i konsekwencje, i dyslipidemia, czyli hipercholesterolemia i ich konsekwencje, takie jak choroby serca czy naczyń. I to również dotyczy naturalnie diety w czasie naszego urlopu. Szanowni Państwo, ja widzę, że mamy trzy pytania. Postaramy się szybko na nie odpowiedzieć. Jeśli Państwo macie jeszcze jakieś inne pytania, to proszę szybciutko już teraz je wpisywać. Pierwsze pytanie. Kilka dni temu dowiedziałam się o wadzie serca córki. ASD jest to rzeczywiście ASD typu drugiego. Jest to rzeczywiście wada serca polegająca na tym, że jest otwór w przegrodzie między jamami serca. Córka ma 4 miesiące, planowaliśmy urlop za granicą w Grecji. Zastanawiam się, czy w obecnej sytuacji jest to bezpiecznie. Szanowni Państwo, no, wada serca u dziecka zawsze jest poważnym rozwiązaniem, poważnym problemem. Akurat ASD, jeśli nie jest bardzo duże, czy ASD, czyli właśnie ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej, jeśli nie jest bardzo duże, nie stanowi bezpośredniego, nie musi stanowić bezpośredniego zagrożenia dla życia, ale by odpowiedzieć na to pytanie pani, no musielibyśmy zbadać dziecko. Nie da się autorytarnie powiedzieć, że nawet jeśli pani podaje szerokość otworu 8 mm, to nie jest zupełnie mały, ale też nie bardzo duży otwór. Myślę, że tutaj pediatra, kardiolog powinien się wypowiedzieć, czy bezpieczny. To w zależności od stanu klinicznego dziecka, czy dziecko może bezpiecznie jechać na wakacje, lecieć samolotem na wakacje do Grecji. Pewnie w wielu przypadkach tak, ale proszę to pytanie zadać kardiologowi dziecięcemu, który zbada, zrobi echo. Być może ta osoba, która robiła to USG serca, ona będzie mogła odpowiedzieć. Szanowni Państwo, kolejne pytanie, czy nawiązujące do naszej dyskusji o diecie, czy można w takim razie generalizować, że dieta oparta o niski indeks glikemiczny jest dobra? No moje pytanie, moja odpowiedź brzmi tak, ale ciekaw jestem odpowiedzi pana profesora Banacha.
Szanowni Państwo, tutaj żebyśmy się dobrze zrozumieli, czy indeks glikemiczny, czy mówimy po prostu o diecie niskowęglowodanowych, tak? No, dlatego że obecnie, jak Państwo wiecie, bardzo popularne są diety niskowęglowodanowe, więc tak zwane diety ketogenne czy ketogeniczne. Ja tutaj może Państwa zdziwię, a może nie, bo mam nadzieję, że rozmawiam z osobami, które mają już odpowiednią wiedzę. Jestem całkowitym przeciwnikiem diet restrykcyjnych, dlatego że one nie są fizjologiczne i unikanie, całkowite unikanie jednego składnika pokarmowego nigdy nie przynosi korzyści zdrowotnych, poza wybranymi sytuacjami, kiedy choroba, która występuje u danej osoby, na przykład cukrzyca, wysoka masa ciała, rzeczywiście nie powoduje, że w określonym czasie taka dieta hipo niskowęglowodanowa, czy ketogenna, ketogeniczna, czy też choroby neurologiczne, bo na przykład takie diety sprawdzają się w chorobach neurologicznych i naprawdę odgrywają kluczową rolę na przykład w niektórych chorobach neurologicznych u dzieci, to rzeczywiście, Szanowni Państwo, to są diety niekorzystne. I na przykład nasze badanie, które zrobiliśmy na ogromnej populacji pacjentów z dietą właśnie ketogenną, wykazało, że dla osób zdrowych taka dieta zwiększa ryzyko właściwie wszystkich możliwych działań niepożądanych. W związku z tym, tak samo jak i dieta wysokoproteinowa, Szanowni Państwo, która obciąża nerki, bardzo niebezpieczna dieta, tak samo jak i, nie mówię już o dietach, których nawet nie chciałbym wymieniać, żeby tutaj, broń Boże, w żaden sposób nie stanowić o ich reklamie. Najlepsza dieta, Szanowni Państwo, o której możemy mówić, to są diety, które są rzeczywiście dietami zbilansowanymi, które zawierają wszystkie składniki pokarmowe w odpowiedniej ilości. Natomiast rzeczywiście ja jestem zwolennikiem zmniejszenia kaloryczności tej diety, bo wtedy rzeczywiście możemy bardzo skutecznie się odchudzać, bo wiemy doskonale, że zmniejszając na przykład o 1000 kilokalorii tygodniowo zmniejszamy swoją masę ciała około 1 kg. Proszę też pamiętać, żeby nie mieć efektu jojo, właśnie takie zmniejszanie jest najlepsze, bo wtedy rzeczywiście możemy to skutecznie kontrolować. Ale panie profesorze, widzę też jeszcze jedno pytanie, bo chyba widzimy czasami różne pytania, to też jest ciekawe tutaj, bo na przykład tego pytania o ASD ja nie widziałem, ale mam takie pytanie, które nie wiem, czy pan profesor widzi, o aktywny odpoczynek. Czy w jakiś sposób jesteśmy w stanie wyliczyć, sprawdzić, ocenić dopuszczaną, rozumiem, indywidualnie, rozumiem, intencję osoby pytającej, wysoką aktywność w ciągu dnia? Jak to pan profesor widzi ze swojego doświadczenia i wiedzy?
Szanowni Państwo, w obecnych czasach to bardzo ciekawe i ważne dla nas wszystkich pytanie. W obecnych czasach nie jest to takie trudne, bo wielu z nas ma w smartfonach liczniki chociażby kroków, czy mamy w telefonach nowoczesnych, elektronicznych, w zegarkach elektronicznych liczniki kroków. Uważa się, że poziom 8000 kroków dziennie, pan profesor Banaj mówił, że 8 na 10 tysięcy. Uważa się, że poziom 8000 kroków w ciągu dnia to jest zupełnie poziom wystarczający do zapewnienia zdrowia. No bo oczywiście 10 tysięcy to jest jeszcze dodatkowa wartość. Natomiast ważne jest też oczywiście, ważna jest również intensywność wysiłku fizycznego. I tutaj trzeba jasno powiedzieć, że intensywność wysiłku fizycznego trzeba dostosować do możliwości organizmu. To jest w szczególności ważne u pacjentów z chorobami układu krążenia. I śmiało się można kierować z jednej strony, oczywiście licznikiem, można się kierować czystością akcji serca. Ona nie powinna osiągać wcale 170 na minutę, ale można się po prostu też kierować zadyszką. Lekka zadyszka w czasie wysiłku fizycznego jest fizjologiczna. To, że jest duszność, że jest nam duszność, że szybciej oddychamy w czasie wysiłku fizycznego jest normalne, ale nie wskazane jest prowadzenie również u pacjentów, czy w szczególności u pacjentów z chorobą układu krążenia, takich wysiłków, które prowadzą do bardzo dużego wyczerpania, do bardzo dużego zmęczenia. Takich wysiłków fizycznych unikajmy. Natomiast takie wysiłki, które prowadzą do umiarkowanym stopniu częstszego zwiększenia częstości oddechów i tętna, jak najbardziej do takich wysiłków starajmy się doprowadzać codziennie lub prawie codziennie, tak jak mówiliśmy na początku, 20-30 minut. I urlop jest znakomitą okazją, żeby rozpocząć zdrowy styl życia. Albo przed urlopem, bo się przygotowujemy do okresu wyższej aktywności fizycznej. To mówiliśmy o tym na początku naszej dyskusji, że kilka tygodni wcześniej warto zacząć. Jeśli jednak to nie zdążyliśmy tego zrobić, to urlop to jest dobry moment, żeby rozpocząć zmianę stylu życia. Tylko pamiętajmy o tym, żeby to robić stopniowo. Państwo zobaczycie, że codziennie, jeśli ten wysiłek fizyczny będzie regularny, to codziennie lub prawie codziennie on będzie mógł być nieco większy, a poziom zmęczenia będzie taki sam. Czyli doprowadzamy się do takiego stopnia, samego stopnia zmęczenia, ale intensywność wysiłku i długość wysiłku jest stopniowo zwiększana. I pamiętajmy o tym, żeby po urlopie nie siadać przed komputerem na cały dzień, nie siadać za biurkiem na cały dzień, nie zapominajmy o aktywności fizycznej, bo szybko te korzyści z urlopu stracimy. Jeśli w czasie wysiłku fizycznym w czasie urlopu prowadziliśmy zdrowy styl życia, wdrożyliśmy zmianę diety na śródziemnomorską, jak pan profesor Banach mówił, jeśli zaczęliśmy się ruszać, chodzić na spacery, to starajmy się po urlopie również tak kontynuować ten zdrowy styl życia. Szanowni Państwo, rzeczywiście ja jeszcze może uzupełnię to pytanie dotyczące indeksu glikemicznego. Ja się w pełni z panem profesorem zgadzam, że diety ketogenne nie są generalnie korzystne, wcale nie są zalecane poza wybranymi chorobami. Natomiast dieta o niskim indeksie glikemicznym, rozumiana jako eliminację produktów o wysokim indeksie glikemicznym, jest jak najbardziej wskazana i to oczywiście w szczególności osób z cukrzycą czy zajążonych wystąpieniem cukrzycy jest taka dieta jest zalecana. Szanowni Państwo, i już ostatnie pytanie, to już zupełnie ostatnie pytanie. W takim razie, Szanowni Państwo, mamy jeszcze 4 minuty, bo nam połączenie satelitarne zostanie wyłączone. To jeszcze jest ostatnie pytanie from Maciej Banach, czyli od pana, nie wiem, pana profesora Banacha, albo być może od osoby innej, osoby, która się nazywa Maciej Banach. Osul, czy soli himalajskiej lub morskiej można używać z mniejszymi wyrzutami sumienia? Pan profesor, co sądzi o tym?
Szanowni Państwo, ja jestem zwolennikiem, albo jesteśmy dojrzałymi osobami, wiemy doskonale, co jest dla nas dobre, albo tak naprawdę robimy sobie i szukamy usprawiedliwienia dla swoich grzechów. Więc ja jestem zwolennikiem, nie grzeszmy, a dłużej będziemy żyli. W związku z tym naprawdę, jeżeli unikamy soli, bo wiemy, że sól w tym momencie jest tym elementem, który może rzeczywiście bardzo niekorzystnie wpłynąć na wasze wartości, na nasze wartości ciśnienia tętniczego krwi i jest bezwzględnym czynnikiem ryzyka, biorąc pod uwagę szczególnie u pacjentów, które, ale nie tylko, bo u zdrowych osób też, to unikajmy tego. Natomiast, szanowni panie profesorze, bo godzina i 30 minut, właściwie powinniśmy już dwukrotnie wstać, zrobić jakieś ćwiczenia w trakcie tego webinaru, żeby tutaj rzeczywiście promować zdrowy styl życia. Więc ja ze swojej strony już podziękuję za Państwa obecność, za liczne pytania i naprawdę jestem pod dużym wrażeniem, że naprawdę Państwo staracie się zdrowo żyć, staracie się dobrze przygotować do wyjazdów wakacyjnych. Mam nadzieję, że ten nasz webinar rzeczywiście pomoże trochę Państwu w tej codzienności, żebyśmy byli bardziej ostrożni i żebyśmy rzeczywiście też, i zachęcam Państwa do czytania dobrych materiałów ze zweryfikowanych stron, żebyśmy cały czas pogłębiali swoją wiedzę, żebyśmy rzeczywiście ta edukacja pozwoliła nam na to, żebyśmy byli jak najlepiej wyedukowani, bo wtedy taki webinar z nami to tylko będzie sama przyjemność, bo Państwo będziecie mówili zgadzam się, albo będziecie na przykład mieli większą wiedzę od nas, co naprawdę my na co dzień obserwujemy bardzo często, bo my sami się uczymy też od Państwa i tego sobie i Panu Profesorowi cały czas życzę wszystkiego najlepszego na te wakacje, cudownych wakacji i jeszcze raz dziękujemy za możliwość udziału w tym...
Udanego urlopu dla wszystkich, a teraz chodźmy wszyscy na spacer, upał się już właśnie kończy, jest bardzo przyjemnie na zewnątrz.
Tak jest. Wszystkiego do zobaczenia. Do zobaczenia.